na ziemi właśnie, której dzisiejszy Izrael, był tam wielki głód i naród wybrany musiał przejść do Egiptu. I właśnie oni się tam znajdowali. I może niektórzy z nas słyszeli o sobie Józefa. Józef był drugim po faraonie, ale on był także Hebrajczykiem. Za czasów Józefa Izraelici mieli bardzo dobrze w Egipcie. Bardzo dobrze im się wiodło. Ale historia, którą będziemy dzisiaj czytać, już jest po śmierci Józefa i całego jego pokolenia. Czyli będziemy czytać o Izraelitach, którzy są w Egipcie. Jednak będziemy czytać o czasach, gdzie nie ma już Józefa i całego jego pokolenia. Gdzie faraon, który znał Józefa, umiera i, jest na nim, po nim następny faraon, następny król egipski. I ten faraon nie zna Józefa i zauważył jedną rzecz, że Izraelici bardzo szybko się rozmnażają w jego państwie, w Egipcie. Ten faraon zauważa, że bardzo dużo jest ich u niego w państwie i zaczyna się bać. I pierwsze, co postanowił ten faraon, postanowił, że ustali zarządców, którzy będą zmuszać Izraelitów do bardzo ciężkiej pracy, którzy będą ich pilnować. I faraon, dając taki nakaz, miał nadzieję, że Izraelici będą bardzo ciężko pracować, tak będą zajęci, że przestaną się rozmnażać. Jednak później ten faraon zauważył, że to ten nakaz ciężkiej pracy nie podziałał i Izraelitów jest coraz więcej. Więc faraon wymyślił kolejny pomysł i ustanawia takie kobiety, które są nad każdą kobietą hebrajską i każdy chłopak, każdy chłopiec, który rodzi się w rodzinie hebrajskiej, faraon decyduje, że ma być zabity. Później dowiadujemy się z Biblii, że te kobiety bały się Boga Jahwe, Boga, którego my dzisiaj chwalimy. Bały się Go, bały się prawdziwego Boga i przestają zabijać te dzieci. Ale ten nakaz panuje. I tutaj spotykamy rodziców naszego dzisiejszego bohatera. Jest to dwoje Izraelitów, którzy wzięli ślub właśnie w Egipcie, należą do narodu wybranego i im rodzą się dzieci. Najpierw rodzi się córka, później rodzi się chłopak. I to małżeństwo wie, że jak tylko Egipcjanie się dowiedzą o tym, że urodził im się chłopak, każą go zabić, zabiją to dziecko. Dlatego matka tego chłopca robi koszyk, w którym kładzie to dziecko i stawia na brzegu rzeki Nil. Już pewnie niektórzy z nas wiedzą, o kim będę dzisiaj mówić. Ale przy tej całej sytuacji jest siostra tego chłopaka. I ta siostra obserwuje, co się dzieje. I zdarzyło się tak, że córka faraona poszła się kąpać do rzeki Nil. I kiedy się kąpała w rzece, zobaczyła właśnie to dziecko w tym koszyku. I kiedy zobaczyła to dziecko, postanowiła, że chce je zabrać. Ale zobaczyła, że jest to niemowlę i to niemowlę musi być wykarmione. Siostra, patrząc na to, co się dzieje z jej bratem, mówi do tej córki faraona, że wiem, gdzie jest matka. Czy chce, żebym zabrała to dziecko do matki, tego dziecka, żeby wykarmiła? Córka faraona się zgadza na to, płaci pieniądze tej kobiecie, żeby wykarmiła to dziecko pod jednym warunkiem, że to dziecko trafi, po tym jak zostanie wykarmione przez swoją matkę, trafi do córki faraona na dwór egipski. Tak się dzieje i córka faraona nazwała tego chłopca Mojżesz, co znaczy wyciągnięty z wody. To jest dzisiejszy nasz bohater, o którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali historię. Jednak są jeszcze bardzo ważne dwa wydarzenia w życiu Mojżesza. Kiedy Mojżesz dorósł, była pewna sytuacja, że on szedł w miejscu, gdzie jego współbracia Izraelici bardzo ciężko pracowali. I zobaczył sytuację, że jeden Egipcjanin, ten dozorca, którego faraon wcześniej ustanowił, bije właśnie Izraelitę. Mojżesz, patrząc, widząc tą sytuację, rozejrzał się dookoła i kiedy zobaczył, że nikt nie widzi tej sytuacji, zabił tego Egipcjanina i zakopał go w piasku. Mojżesz, o którym dzisiaj czytamy, stał się mordercą. Później, następnego dnia, kiedy Mojżesz przechodzi właśnie znowu między swoimi braćmi, zobaczył, że dwóch Izraelitów się bije i że jeden Izraelita bije drugiego. I Mojżesz, kiedy zobaczył tą sytuację, zatrzymał się wtedy i powiedział do jednego właśnie z tych Izraelitów, powiedział, czemu bijesz bliźniego swego? I ten Izraelita mu odpowiedział, ktoś cię ustanowi przełożonym i sędzią nad nami. Czy zamierzasz mnie zabić tak, jak zabiłeś Egipcjanina? Ten Izraelita dowiedział się i Mojżesz, kiedy usłyszał te słowa, czytamy w Biblii, że przestraszył się i zdał sobie sprawę, że pewnie wszyscy już wiedzą o tej sytuacji, co się wydarzyło wczoraj. Pewnie już wszyscy wiedzą, że zabiłem Egipcjanina. I miał rację, bo faraon się dowiedział o tym, kiedy się dowiedział, że Mojżesz, ten wychowany na dworze egipskim, zabił Egipcjanina. Faraon wydaje rozkaz, że Mojżesz ma być zabity. Mojżesz przestraszył się tego bardzo i ucieka do ziemi Midianitów. Jakbyśmy sobie wyobrazili, jak jest Izrael, pod Izraelem jest Morze Czerwone. I Midianici zamieszkiwali właśnie północ nad północą Morza Czerwonego. Jest to dzisiejszy wschód Egiptu. I właśnie ci Midianici tam zamieszkiwali. I Mojżesz tam ucieka. Mojżesz zaczyna żyć tam i była pewna sytuacja, że uratował pewne kobiety przed pasterzami. Później się okazuje, że wśród tych kobiet była jego przyszła żona, on ją poznaje. Mojżesz zostaje mężem tej kobiety, rodzi im się syn i Mojżesza teściem jest kapłan Midianitów, który ma na imię Jetra. I to jest historia, to jest kontekst historii Mojżesza. Wiemy, kim on jest. Wiemy, że jest Hebrajczykiem, wiemy, że był wychowany przez córkę Faraona, wiemy, że jest mordercą, wiemy, że jest nieszanowany przez swoich współbraci, przez Izraelitów, wiemy, że teraz ma żonę, która się nazywa Sefora i wiemy, że ma syna, który ma na imię Gerszom. Mojżesz nazwał swojego syna Gerszom, co oznacza byłeś gościem na obczyźnie. Mojżesz żyje z przeświadczeniem, że on wie, gdzie jest jego dom, on wie, kim on jest, wie, że jest Hebrajczykiem, Izraelitą. I to jest cała historia Mojżesza, jakby kontekst jego historii. I teraz chciałbym przeczytać historię, tekst, który jest w drugiej księdze Mojżeszowej, który jest w drugim rozdziale. Jest to historia, jest to rozmowa Boga z Mojżeszem i przeczytamy tą historię. Jest to dłuższy fragment, ale zachęcam was, żebyście czytali go razem ze mną na swoich Bibliach albo też na ścianie będzie tekst wyświetlony, żebyśmy przeczytali ten fragment, który możemy przeczytać, mając w głowie te rzeczy, które przed chwilą usłyszeliśmy. Drugi rozdział, 24 wersetu. Usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi, gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy Pan Bóg widział, że podchodzi, gdy zobaczył, zawołał do nań spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, w którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje i bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Wstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Do siedziby Kananejczyków, Hetejczyków, Jamorejczyków i Chiwijczyków, Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I odpowiedział, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was i oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Pan Bóg ojców waszych objawił im się, mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc, patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków, Hetejczyków, Jamorejczyków i Perezejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód. A gdy usłuchają głosu twego, wtedy pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu, Pan, Bóg Hebrajczyków objawił się nam, chcemy więc odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu, lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej i od współmieszkanki domu swego przedmioty ze złota i srebra oraz szaty, włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt. zapowiedź historii wyprowadzenia narodu wybranego z niewoli egipskiej. Może większość z nas, może wszyscy chociaż raz słyszeli imię Mojżesz, historię wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, plagi, które się działy w Egipcie. Może słyszeliśmy to na religii, może słyszeliśmy to na szkółce, może gdzieś nam to imię się kojarzy. Może nam się myli czasami z Arką Mojżesza i różnie to, ale chcę, żebyśmy mieli, powiedziałem wam o tym kontekście, żebyśmy mieli pełen obraz, co ta historia, co ten tekst, który przeczytaliśmy, jakie on ma dzisiaj znaczenie dla nas. Mamy Izraelitów w niewoli egipskiej. Czytamy, że Bóg usłyszał, że oni narzekają i cierpią. Bóg słyszy, jaka jest ich sytuacja. I wiemy, że Mojżesz znajduje się u Midianitów, wypasa owce i dociera do góry Choreb. Kuba, możesz pokazać zdjęcie? Żebyśmy wiedzieli, na jakim miejscu dzieje się ta historia. To przygotowałem bardzo prostą mapkę. Mamy Egipt i Izrael, mamy Morze Czerwone i ta góra Choreb, góra Synaj, która się znajduje, ona znajduje się właśnie przy Zatoce Akaba. Te dwie odnogi, prawa zatoka to jest Akaba i właśnie tam zamieszkiwali Midianici. Wcześniej na tych terenach Izrael tak naprawdę panował i kiedy czytamy o Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba, byli to patriarchowie narodu wybranego i właśnie oni służyli Bogu na tej górze. I Bóg powołuje Mojżesza, daje mu zadanie właśnie na tej górze. Było to nieprzypadkowe miejsce, ale Bóg wie, że ta góra należała, że Mojżesz wiedział, co to za miejsce. I Bóg ma rozmowę. I później właśnie czytamy, że pojawia się anioł pański, który jest właśnie w tym krzewie, który się pali, ale który nie spłonął. I czytamy, że Mojżesz był, zainteresowało go to bardzo i podchodzi. Czytamy w naszej historii, że Bóg zobaczył to, że Mojżesz jest ciekawy i podchodzi i powiedział do niego: Mojżeszu, Mojżeszu. Mojżesz, gdy usłyszał te słowa i wiedział, że usłyszał głos, mówi, że oto jestem. Pewnie nie wiedział jeszcze, kto to mówi do niego te słowa. I Mojżesz powiedział wtedy: oto jestem. Na to czytamy w 5 i 6 wersecie, że Bóg przedstawia się Mojżeszowi. I Bóg mówi do Mojżesza, że jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Że jestem Bogiem patriarchów, narodu wybranego, do którego ty należysz. Że jestem Bogiem Jahwe. Mojżesz, kiedy dowiaduje się, kto do niego mówi, czytamy, że zakrywa swoje oblicze, że przestraszył się bardzo. Później Bóg przedstawia mu cały swój plan uwolnienia Izraelitów. I ja tak sobie się myślałem nad tym fragmentem, gdybym ja był Mojżeszem i gdybym wiedział, co się dzieje w Egipcie, Mojżesz miał wrażliwe serce na to, co się dzieje jego współbraciom, Izraelitom. W końcu zabił jednego Egipcjanina, który bił jego brata. Mojżesz miał wrażliwe serce na to, co się dzieje z jego braćmi. I gdybym usłyszał, że Bóg Wszechmogący, Bóg moich ojców, Bóg Abrahama i Izaaka opowiada mi plan, że on słyszy to cierpienie, że on wie, co się dzieje i że on ma plan wyprowadzić Izraelitów, uwolnić ich z niewoli egipskiej. Jakbym ja słyszał i był na miejscu Mojżesza, bym był: brawo, Panie Boże, wreszcie, że super, że masz plan, kogoś powołasz, ktoś pójdzie i super, na pewno będzie piękna historia, super. Cieszyłbym się, gdybym był Mojżeszem. Ale kiedy Bóg oznajmił plan Mojżeszowi, cały plan, powiedział, co się wydarzy, powiedział do Mojżesza takie słowa: przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Bóg nie powiedział Mojżeszowi, kto wykona ten plan, że jest gdzieś tam ktoś, jakiś człowiek, ale powiedział do Mojżesza: przeto teraz idź, posyłam cię, idź do Faraona, uwolnij swoich braci. Bóg opowiedział cały plan Mojżeszowi, powiedział, kim jest i później zwrócił się do Mojżesza: przeto teraz idź, to ty masz iść. I wiemy, możemy sobie wyobrażać dwa scenariusze, co Mojżesz powiedział. Wiemy z tekstu, co powiedział, ale może byśmy mogli sobie wyobrazić, że Mojżesz odpowiedział: oczywiście, Boże, sługa Twój słucha, wierzę Tobie, ufam Tobie, jesteś Bogiem Wszechmogącym, jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, wiem, kim jesteś. Mojżesz poszedł, zrobił wszystko, pach, 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 załatwione, Izraelici uwolnieni, koniec historii, piękna historia. Ale wiemy, że tak nie było. Mojżesz odpowiedział do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Mojżesz powiedział do Boga: Boże, że kim ja jestem? Czy Ty nie wiesz, kim ja jestem? Czy Ty nie wiesz, że byłem w Egipcie i zabiłem Egipcjanina? Czy Ty nie wiesz, że Faraon wydał rozkaz, żeby mnie zabić? Czy ty nie wiesz, że oni wiedzą, kim jestem? Czy ty nie wiesz, że moi współbracia mnie nie szanują? Bo oni wiedzą, że jestem mordercą? Być może przysporzyłem mi jeszcze problemów? Że Boże, że ty nie wiesz, kim ja jestem? Być może Mojżesz, mówiąc do Boga, kimże jestem, myślał sobie o tym, co było w Egipcie, myślał o swojej historii. I pomyślał sobie, że jest niegodny tego zadania, które Bóg mu daje. Że Boże, że kimże ja jestem, że mam iść do Faraona? Że ty nie wiesz, że tam mnie szukają, że tam mnie chcą zabić? A być może Mojżesz pomyślał sobie o swoim życiu. Że Boże, że przecież ja mam żonę nową. Przecież mam, nie nową, tylko że ja mam żonę. Mam dziecko. Mój teść jest dobrze ustawiony, jest kapłanem u Midianitów, ma dużo owiec. Ja mam dobrą pracę, jestem teraz pasterzem. Że Boże, że okej, masz to zadanie, ale czemu ja akurat, że kimże ja jestem, że ja mam iść do Faraona, do Egiptu? Że Boże, zobacz, że przecież mam żonę, mam dziecko, praca, fajny teść, że może kogoś innego poślij. I później Mojżesz zadaje kolejne pytanie, mówi do Boga. I kiedy Mojżesz powiedział do Boga, że Boże, kimże ja jestem? Czytamy w Bożym Słowie, że Bóg odpowiedział do niego i powiedział do niego w 12 wersecie. I odpowiedział Bóg, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem, gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Na górze, gdzie jego przodkowie służyli. Bóg, kiedy zobaczył, że Mojżesz zmaga się, że patrzy na swoje życie i mówi do Boga, Boże, że kimże ja jestem? Bóg odpowiada do Mojżesza, będę z tobą. Bóg mówi do niego, że będę z tobą, że przecież ty wiesz, kim ja jestem. Wiesz, że jestem Bogiem Wszechmogącym, Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Wiesz, że byłem Bogiem twoich ojców, patriarchów narodu wybranego. Wiesz, czego dokonałem przez nich. I Bóg mówi do niego, będę z tobą. Moglibyśmy powiedzieć, że skoro Bóg powiedział do Mojżesza, skoro Mojżesz usłyszał głos Boga, Mojżesz widział krzak palący się, który nie spala się. Mojżesz widział anioła w tym krzaku. Mojżesz słyszał głos Boży. I moglibyśmy powiedzieć, że kiedy Bóg Wszechmogący, którego Mojżesz zna, mówi do niego, będę z tobą. Moglibyśmy pomyśleć sobie, że niby starczyło. Jakby Bóg powiedział, że pójdzie ze mną, że jest Bogiem Wszechmogącym, że idzie ze mną, moglibyśmy powiedzieć, że przecież Mojżeszowi to powinno starczyć. A Mojżesz, czytamy w Bożym Słowie, że dalej szuka kolejnej wymówki i mówi do niego w 13 wersecie. Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jak jest imię jego, co mam im powiedzieć? Mojżesz dalej mówi, że gdy pójdę do synów izraelskich, że Boże, że ty nie wiesz, że oni mnie nie szanują teraz, że ty nie wiesz, że oni wiedzą, że jestem mordercą, co mam im powiedzieć, kto mnie posłał? Bóg mówi do Mojżesza, że powiedz im, że przedstaw mnie, jestem, który jestem. Że jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I kiedy się przyjrzymy, w narodzie wybranym było wiele, wiele różnych osób. I czytamy Biblię i Bóg mówi, i też między innymi w tym fragmencie, że Izraelici mają nazywać Boga po wszystkie pokolenia Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tych trzech Bóg wybrał? Kiedy przyjrzymy się powierzchownie ich historii, to wiemy, że oni są patriarchami, ojcami narodu, że oni byli przywódcami narodu wybranego, że był to najwyższy autorytet w narodzie wybranym. Ale kiedy przyjrzymy się historii każdego z tych trzech osób, Abrahama, Izaaka i Jakuba, zobaczymy, że Abraham był to człowiek, który tchórzył i który powiedział w Egipcie, że jego żona jest jego siostrą, żeby uratować swoje życie. Widzimy, że Izaak nie był dobrym ojcem. Widzimy, że Jakub oszukał i chciał poprzez oszustwo wyrwać swojemu bratu Ezawowi pierworództwo. Wiemy, że jeden z nich stłużył, że jeden z nich był złym ojcem, a drugi, że oszukał, żeby otrzymać dla siebie korzyść. Kiedy przyjrzymy się ich życiu, to zauważamy, że byli to niedoskonali ludzie. A Bóg mówi do Mojżesza, że jestem, który jestem. Że jestem Bogiem niedoskonałych ludzi. I że ja będę z tobą. Później czytaliśmy w tym fragmencie, że Bóg obiecuje dokonać cudów, że w końcu wyprowadza naród wybrany. Jest to niesamowita historia. Polecam, żebyśmy nawet dzisiaj wrócili do domu, wzięli Biblię do ręki i doczytali całą tą historię. Zobaczymy, tak jak śpiewaliśmy, że niesamowity jest Bóg. Że możemy być zachwyceni i zdziwieni tym, jakich cudów dokonywał Bóg w Egipcie, żeby wyprowadzić swój naród. Niesamowita historia. Ale dzisiaj chciałbym się skupić na małym wyrywku tego fragmentu, który przeczytaliśmy, który omówiliśmy. Co ta historia dzisiaj do nas mówi? Jak my możemy odnaleźć siebie w tej historii? Chciałbym podzielić go jakby na trzy takie fragmenty. Pierwszy, Bóg daje zadanie Mojżeszowi. Przeto teraz idź, posyłam ciebie. Mojżesz, drugi jakby fragment, Mojżesz odpowiada, kimże ja jestem, żeby iść do Faraona, żeby zrobić to, co mi powiedziałeś. Trzecie, Boża odpowiedź na to, co Mojżesz mówi do Boga, będę z tobą, jestem, który jestem. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Żebyśmy skupili się na tych trzech momentach w tej historii. Pierwsze, Bóg mówi do Mojżesza, przeto teraz idź, posyłam cię. I może jak czytaliśmy tę historię, niektórzy z nas sobie pomyśleli, że okej, Mojżesz, że to jest patriarcha kolejny, że okej, że ja przecież nie planuję być pastorem, ja nie jestem starszym w tym kościele, ja księdzem nie będę, przecież... Może pomyśleliśmy sobie różne rzeczy. Może pomyśleliśmy, że przecież ja nawet dzieci nie nauczam tutaj w szkółce niedzielnej, że nie prowadzę żadnej grupy, że to jest historia do ludzi, którzy się angażują, do ludzi, którzy, może do misjonarza, to jest to historia o powołaniu. Ale kiedy słyszymy słowo powołanie, zadanie Boga do człowieka, to często wyłączamy nasze umysły i myślimy, że zadanie, że jakie ja mam zadanie, że kochać Boga, kochać człowieka i to jest moje zadanie. Ale dzisiaj ta historia jest do każdego z nas. Do ciebie i do mnie. Kiedy myślimy o tym, że Bóg ma dla nas zadanie, czasami myślimy, że zadanie, jakie zadanie? Że okej, pastor ma zadanie, starsi mają zadanie. Ten brat, co naucza w szkółce, on też ma zadanie, ale ja chodzę do pracy, ja pracuję w firmie dużej, ja nie czuję, że mam jakieś zadanie od Boga, że może właśnie ci inni mają, ale mnie to nie dotyczy. Ta historia w ogóle nie jest o mnie, bo to jest o Mojżeszu, o ludziach powołanych, o ludziach wybranych. Ale czy tak naprawdę jest? 25, 3 dni temu w Polsce Kościół chrześcijański ustanowił, 25 maja ustanowił, że jest to święto wniebowstąpienia. I wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, 40 dni po Wielkanocy. Wiemy, że w Polsce są to święta ruchome i ten dzień się przesuwa. Ale niedawno mogliśmy obchodzić dzień pamiątki wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. I chciałem, żebyście sobie wyobrazili pewien przykład. Gdybyście byli nauczycielami i mieli grupę ludzi, których nauczacie, i gdybyście chcieli ich nauczyć, żeby oni byli waszymi uczniami, żeby powtórzyli wasze życie, żeby byli tacy jak wy, i byście mieli na to 3,5 roku czasu, i byście wiedzieli, że macie spotkanie z tymi uczniami i że jest to ostatni moment, gdzie możecie do nich coś powiedzieć. I później już się z nimi nie spotkacie. Gdybyście mieli taką sytuację, bylibyście taką osobą, jak ważne dla was by były słowa, ostatnie słowa do tych uczniów, które wypowiecie? I co im byście chcieli powiedzieć? Bo właśnie na kartach Biblii są zapisane te słowa Jezusa, które wypowiedział do swoich uczniów tuż przed wniebowstąpieniem. Jest to zapisane w Mateusza 28 rozdział 19-20 werset. Jezus mówi tak. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ten fragment nie jest napisany do pastorów, ten fragment nie jest napisany do starszych zboru, ten fragment nie jest zapisany tylko do tych, co czują, że chcieliby się zaangażować w kościele, w jakąś służbę, ale ten fragment jest napisany do uczniów Jezusa. Jeżeli dzisiaj tutaj siedzisz i masz relację z Bogiem i jesteś osobą wierzącą, to ten fragment jest do ciebie i te słowa są skierowane do ciebie. I Bóg mówi do ciebie, idź tedy na cały świat i czyń uczniami wszystkie narody, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co ci przykazałem. A oto ja jestem z tobą do skończenia świata. Jest to zadanie do każdego z nas. Bóg ma powołanie dla każdego z nas. Tak jak powołał wtedy Mojżesza, tak dzisiaj Bóg ma zadanie dla nas. I Bóg mówi do nas, tak jak Bóg wtedy powiedział do Mojżesza, idź, posyłam cię, wyprowadź naród swoich braci z Egiptu, z niewoli egipskiej. Tak samo Bóg dzisiaj mówi do każdego z nas. Jezus mówi do nas. Idź. Jesteś powołany do tego, żeby czynić uczniami. I nie jest to tylko powołanie dla pastora, dla starszego w kościele, ale jest to powołanie do każdego. Do ciebie i do mnie. A my jako ludzie czasami odpowiadamy na to zadanie tak, dokładnie odpowiadamy tak, jak Mojżesz odpowiedział Bogu. I patrzymy na swoje życie i odpowiadamy mu, ja mam czynić uczniami, że kimże ja jestem? Że Boże, że Ty nie wiesz, co się wydarzyło w moim życiu rok temu? Że Ty nie wiesz, że co zrobiłem? Że Ty, przecież Ty nie znasz moich grzechów? Ci ludzie, przecież ja mam im teraz mówić o Bogu, oni wiedzą, że ja upadłem przecież. Oni wiedzą, oni słyszeli mnie, jak okłamałem. Oni słyszeli, oni mnie znają. Być może oni mnie nie szanują. Jak ja mam czynić uczniami kogoś, kto wśród kogo nie mam może autorytetu? Albo myślimy może tak, jak Mojżesz może myślał. Boże, okej, no chciałbym Tobie służyć, chciałbym czynić uczniami innych ludzi, no ale wiesz, ja praca, zajęty jestem, żona, dzieci, wiesz, no dobra praca, dobrze płacą i wiesz, albo wygodna, 8 godzin pracuję, 8, 16, no ja nie mam czasu, żeby czynić uczniami, wiesz, no ten pastor może, któremu płacą, to on powinien, on musi, bo dostaje za to pieniądze. Albo ci starsi zboru, oni mają tytuł, muszą przecież, nie? To jest ich powołanie. Ale ja, Boże, kimże ja jestem, żeby czynić uczniami? Odpowiadamy tak samo jak Mojżesz, czasami do Boga. Może nasz egoizm nie pozwala nam widzieć Bożego zadania dla naszego życia. Może nas strach i świadomość tego, co zrobiliśmy kiedyś, ogranicza nas i nie realizujemy Bożego powołania dla naszego życia. Może myślimy, że ludzie nas nie będą słuchać, że nie będziemy, że nie jesteśmy godni może, że nasza przeszłość przekreśla jakąkolwiek służbę dla Boga. I może nam się wydaje, że czasami jest to właśnie pokora, ale każdy z nas musi sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno jest to pokora? Czy na pewno to, że nie realizujemy Bożego zadania dla naszego życia, czy na pewno wypływa z pokory? A może wypływać z egoizmu i ze zwykłego nie chce mi się. Nie mam na to czasu. Wolę siedzieć w domu przed telewizorem, zamiast iść mówić sąsiadowi Ewangelii. Wolę odpocząć po pracy, zamiast porozmawiać z sąsiadem o tym, że Bóg go kocha. Odpowiadamy Bogu na Jego powołanie, na Jego zadanie dla nas. Boże, kim ja jestem, żeby powiedzieć sąsiadowi Ewangelię? Kimże ja jestem, żeby poprowadzić studium biblijne z moimi sąsiadami? Boże, kimże ja jestem, żeby powiedzieć, że Bóg kocha moich kolegów i moje koleżanki w klasie? Kimże ja jestem, żeby iść i czynić uczniami wszystkich ludzi dookoła, którzy nie znają Boga? I Bóg ma też dla nas odpowiedź, taką samą jak dla Mojżesza. Kiedy Mojżesz zaczął przed Bogiem się tłumaczyć i go pytać o kolejne i kolejne rzeczy, że Boże, że co mam im powiedzieć, że o kim mam mówić? Bóg odpowiedział mu, że masz mówić o Bogu, masz mówić o mnie. Masz mówić o tym, Bóg mówi o sobie, że jestem, który jestem. I Bóg mówi, że masz mówić o Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba. O Bogu, który kocha niedoskonałych ludzi. I nazywa ich i wybiera ich swoimi dziećmi i nazywa ich świętymi. Nie ze względu na to, jacy są, ale ze względu na to, co Jezus zrobił dla nich. I Bóg powiedział do Mojżesza, będę z tobą. I nie wiem, czy zauważyliście, ale w Mateusza 28 rozdział, jak jest to wielkie posłannictwo do Kościoła, Bóg używa bardzo podobnego schematu, tak jak w powołaniu Mojżesza. Mojżeszowi najpierw Bóg powiedział, kim jest, kto do niego mówi, później powiedział, jakie jest zadanie i na końcu mu powiedział, że będę z tobą. Powiedział, ja jestem Bogiem Wszechmogącym, Mojżesz, masz iść i zrobić to i to, uwolnię naród wybrany przez ciebie, i pamiętaj, że będę zawsze z tobą, że będę z tobą w tym zadaniu. W Mateusza czytamy dokładnie w taki sam sposób. Bóg przekazuje zadanie do nas, do Kościoła. Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jestem Bogiem, Bogiem Wszechmogącym. Potrafię wszystko zrobić. Później Jezus mówi i daje zadanie, jakie mamy do wykonania. Idźcie na cały świat, czyńcie uczniami, chrząc ich i ucząc wszystkiego, co wam przykazałem. Opisuje Jezus dokładne zadanie. I na koniec co robi? Dokładnie to samo, co powiedział Bóg Mojżeszowi. Jezus na koniec mówi do swoich uczniów, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus mówi, jestem wszechmogący, mogę wszystko. Idź i mów ludziom o mnie, czyń ich uczniami moimi. Będę z tobą, aż do skończenia świata. To samo zadanie, co Bóg dał Mojżeszowi 4000 lat temu na górze Synaj, to samo zadanie Jezus daje dzisiaj nam. Idź i wyprowadź tych, którzy są w niewoli. Wyprowadź ich z niewoli grzechu i przyprowadź ich do mnie. To jest nasze zadanie. Po to dzisiaj, po to się spotykamy w niedzielę na nabożeństwie. Po to jest ten zbór, po to jest ten Kościół. Nie dlatego, żeby mieć jakąś organizację, żeby mieć jakieś liczby tutaj, żeby było jak nas najwięcej, albo żeby coś robić, ale po to tutaj jesteśmy, żeby wykonywać Jezusa polecenie dla Kościoła. A tym poleceniem jest pójście na cały świat i czynienie uczniami. Może dzisiaj siedzisz i może nie jesteś uczniem Jezusa. Może wydaje ci się, że to zadanie nie jest do ciebie, bo ty sam najpierw powinieneś się stać uczniem Jezusa. Bóg chce ci dać sens swojego życia i chce ci dać zadanie. Chce sprawić, że twoje życie będzie miało sens i będziesz wiedział, jakie jest powołanie dla twojego życia. Po co tu jesteś? Tak samo jak Bóg dał to powołanie Mojżeszowi. Mojżesz był uchodźcą na obczyźnie. Musiał zostawić swoich braci, musiał zostawić swoją rodzinę, musiał pójść do Midianitów i wiedząc, że jest Hebrajczykiem, musiał zostawić swoich i czuł się obcy. Tak zresztą nazwał swojego syna. Wiedział, że jego dom jest gdzie indziej, że jego życie jest gdzie indziej. I Bóg odnalazł Mojżesza i powiedział mu, jakie jest jego powołanie, kim jest. Że jego ojcami jest Abraham, Izaak i Jakub. Że on należy do narodu wybranego. I że to jest jego powołanie. To są jego bracia, to jest jego dom. To jest cel jego życia. I Bóg ma to samo dzisiaj dla nas. Każdy z nas ma powołanie i zadanie. A tym zadaniem jest czynienie uczniami. Możesz, kiedy usłyszał to zadanie, miał wymówkę. Bardzo ładną miał wymówkę. I powiedział, Boże, kimże ja jestem? Później, kiedy usłyszał kolejne rzeczy, mówi, że czy ty nie wiesz, Boże, co ja zrobiłem w Egipcie? Nie wiesz, kim jestem? Nie wiesz, że zabiłem człowieka? Nie wiesz, że moi bracia mnie nie szanują? Że prawdopodobnie przysporzyłem im jeszcze problemów dodatkowej pracy? Że naprawdę nie jestem godzien tego zadania? Ale Bóg później wyjaśnił Mojżeszowi, że będę z tobą, że twoja przeszłość nie ma znaczenia. Bo ty masz mówić o mnie, a nie o sobie. Ty masz mówić o tym, kim ja jestem, a nie o tym, kim ty jesteś. Nie masz mówić o swoim zachowaniu, o tym, jaki jesteś super, jaki jesteś święty, jak często chodzisz do kościoła, ile Biblii czytasz, ile się modlisz. Nie masz o tym mówić. Masz mówić o mnie i o tym, kim ja jestem. Bóg chce używać ludzi niedoskonałych do niesamowitych rzeczy. Tak jak użył Mojżesza do wyprowadzenia narodu wybranego z niewoli egipskiej. Bóg tak dzisiaj chce nas używać. I my jako ludzie jesteśmy niesamowici w wymówkach, w znajdowaniu wymówek. Zawsze znajdziemy coś, żeby siebie wybielić. Zawsze znajdziemy coś, żeby... Boże, chciałbym, wiesz, ale chciałbym mu powiedzieć, ale on na pewno tego nie posłucha. Chciałbym powiedzieć tobie, ale nie, na pewno źle o mnie pomyśli. Chciałem coś zrobić, no ale wiesz, żona, dzieci, że dopiero wziąłem ślub, więc no muszę żonę kochać, nie? Że muszę nią się zająć, że okej, powołanie odłożę, może za 2 lata będę to robić. Jak już dziecko się wychowa, jak już będę miał więcej czasu, wtedy się zajmę może twoim zadaniem dla mnie, ale nie dzisiaj. Bóg ma zadanie dla każdego z nas. Patrząc na historię Mojżesza, wymówki się skończyły. I mówię te słowa do was, żeby was zachęcić, ale też może, żeby postawić was przed wyzwaniem. I te słowa, to wielkie posłannictwo, to nie jest tylko do ludzi, wiecie, do kilku osób w zborze, do kilku osób w kościele, do przywódców. Wielkie posłannictwo jest do każdego w kościele. Czas zacząć żyć według swojego powołania. Do tego czas zacząć żyć tym, do czego Bóg nas stworzył, a Jezus powołał. Mojżesz zrobił to i Bóg z nim był w tej historii. Bóg szedł razem z Mojżeszem, dokonywał niesamowitych rzeczy. Przyznawał się do niego, mimo jego ułomności, mimo jego błędów, mimo jego porażek, Bóg szedł razem z nim i uwolnił naród wybrany. Niesamowita historia. I Bóg mówi to samo dzisiaj do nas. Może ty mówisz w sercu swoim: Boże, kimże ja jestem? Ale Bóg mówi do ciebie: będę z tobą. Bo nie chodzi o ciebie, nie chodzi o ciebie, jaki jesteś, ale chodzi o mnie. I masz mówić o mnie, a nie o sobie. Każdy z nas ma powołanie. Amen. Chcielibyśmy powstać do modlitwy.